chciałbym, żebyśmy przeczytali z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 28 rozdziału. Pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Od wiersza 10. Pierwsza księga Mojżeszowa, 28, od 10 wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto Jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Mamy kolejny fragment z Biblii, w którym czytamy o swego rodzaju modlitwie. Ostatnie trzy wiersze tego fragmentu, od 20 do 22, to jest modlitwa Jakuba. Widzimy, szczególnie z kontekstu 22 wiersza, tak, że Jakub zwraca się do Boga. Mówi tutaj: ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Wcześniej 20, 21 wiersz zwraca się tak jakby w trzeciej osobie, tak? Mówi do Boga, jeśli Bóg będzie ze mną, natomiast koniec wyraźnie pokazuje, że Jakub tutaj tą swoją wypowiedź kieruje do Boga. Zanim coś powiemy o tej modlitwie, to zobaczmy, jaka jest sytuacja, o której tutaj czytam. Jakub tak naprawdę jest w trakcie czego? Ucieczki, tak? On jest uchodźcą, możemy powiedzieć. Musiał uciekać, żeby ujść z życiem, bo no, Ezaw się szykował, żeby go zabić. Więc uciekł z domu, no, wyprawiła go Rachela, ale tak naprawdę no, dobytku wielkiego nie mógł zabrać. Tak? Nie mógł przygotować sobie jakichś osłów, wielbłądów z dobytkiem itd., itd. Z tego, co czytamy w poprzednim rozdziale, to było szybko, prawda? Jak tylko się dowiedzieli, że Ezaw tam mordercze zamiary zaczyna knuć, to wyprawili tego Jakuba, więc on tak prawie z tym, co miał na grzbiecie, ucieka gdzieś do dalekiego kraju. Sytuacja wygląda tak, że śpi, jak to się mówi, pod płotem, prawda, z kamieniem pod głową, więc nawet nie zatrzymał się gdzieś u kogoś czy coś, po prostu czy to w strachu, czy to z braku środków. Śpi na polu, uciekając ze swojego domu. Pojawia mu się Bóg w widzeniu. Wyraźnie Bóg pokazuje swoją wielkość. W 12 wierszu czytamy, że widział drabinę, szczyt sięgał do nieba, wstępowali aniołowie Boży. Pokazuje mu, że on jest wielkim Bogiem. Tak? Daje mu obietnicę. Wiersze 13 zaczyna od ziemi, 14 wiersz mówi o potomstwie, tak? O tym, że będzie błogosławione to jego potomstwo, że się rozprzestrzeni, to błogosławieństwo się rozleje na wszystkie plemiona ziemi. W 15 wierszu daje tą też obietnicę bezpośrednio jemu, na jego czas ziemskiego życia. Ta obietnica jest bezwarunkowa. Tutaj nigdzie Bóg nie mówi, że jeżeli będziesz mi wiernie służył, tak? Albo jeżeli będziesz mi posłuszny, albo jeżeli będziesz zachowywał moje prawo. Nie. Bóg wyraźnie mówi pod koniec 15 wiersza: nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Po prostu mówi: tak zrobię, taki jest mój plan, to wykona w twoim życiu. Czyli pojawia się wielki, wszechmogący Bóg przed człowiekiem, który śpi pod płotem, uciekając ze swojego domu, i daje mu niesamowitą obietnicę. Tak? Niesamowitą, wielką obietnicę dotyczącą nie tylko jego ziemskiego życia na ziemi, ale i przyszłych pokoleń. I to jest coś niesamowitego. Bóg mu to wszystko pokazuje. I Jakub przez to, co czyni po obudzeniu się, pokazuje, że to wszystko do niego dotarło. Tak? Bo on przede wszystkim w tych wierszach, co tu czytaliśmy, od 16 do 17, 18 wiersza, nawet dalej w kolejnych wierszach, pokazuje, że to wszystko do niego dotarło. To nie tak, że on się obudził, pomyślał: o, ale miałem fajny sen, zapakował tobołek i poszedł dalej, tak? Nie. On mówił: wow, jakim szlękiem napawa to miejsce, tak? Tu jest Boży dom, tu jest brama do nieba, zdjęty trwogą, w 17 wierszu czytamy. Pomnik uczynił. No, wielkość tego pomnika mogła być trochę dyskusyjna, tak? Bo skoro tym kamieniem tak obracał, że go podniósł, przeniósł, spał z nim, no to raczej nie był to pomnik wielkości, nie wiem, tej kazalnicy, tylko trochę mniejszy pewnie. Niemniej jednak te akcje pokazują, że miał świadomość tego, że naprawdę stał przed obliczem wielkiego Boga. Że to nie był jakiś sen, że to nie była jego fantazja. I jego reakcja na tą Bożą obietnicę też pokazuje, że dotarło do niego to, co Bóg mówił. Tak? Bo on powtarza to: jeśli pójdę, jeśli wrócę, jeśli dotrę z powrotem do swojego domu. Czyli odnosi się do, przynajmniej do tej swojej części tej obietnicy, którą Bóg mu dał. Czyli wszystko do niego dotarło. Co zresztą nie jest specjalnie dziwne, bo Bóg, jeżeli już chce coś człowiekowi zakomunikować, to to do człowieka zawsze dociera. Tak? Bóg jest wielki, potężny, olśniewający często w tych swoich sposobach, ale nigdzie w Biblii nie mamy sytuacji, że Bóg się pokazał komuś, przekazał coś, a człowiek po prostu tego nie pojął. Nawet w hiperdramatycznych sytuacjach, takich jak miał Paweł, kiedy się nawrócił, tak, Saul na drodze do Damaszku, chociaż to były wstrząsające okoliczności, i gdyby to nie był Bóg, to przypuszczam, że każdy przeciętny człowiek by po tym wszystkim w ogóle nie pamiętał, co się działo, tak? Tylko by pamiętał, że go coś olśniło, spadł i koniec. A jednak Paweł dokładnie zapamiętał każdy szczegół. Bo jak Bóg coś komunikuje, to komunikuje jasno, wyraźnie, prosto i wyraźnie na tyle, że człowiek zawsze to przyswaja. Więc Jakub pokazuje, że miał świadomość tego wszystkiego, co Bóg uczynił. I Jakub zaczyna się modlić. I to jest przykład tego, słuchajcie, jak modlitwą można pogrzebać swoje świadectwo. Jakub przez swoją modlitwę pokazuje dokładnie, jak on totalnie nie pojmuje tego wszystkiego, o co chodzi Bogu i w jakiej sytuacji on się znajduje. Wiecie, to jest niesamowita nauka. Modlitwa może być wielkim świadectwem, pozytywnym świadectwem. I często taka jest. Ale modlitwa może też być świadectwem w negatywnym sensie. Twoja, moja modlitwa może pokazywać wiarę, może pokazywać i brak wiary. Może pokazywać to, że masz właściwy stosunek do Boga. Może pokazywać to, że masz niewłaściwy stosunek do Boga. Mamy przykłady tego w całej Biblii. Pan Jezus podawał przykład tego, kiedy dwóch ludzi stanęło w świątyni i się modliło. Pamiętacie? Faryzeusz i celnik. Tak? Modlitwa celnika pokazała pozytywne świadectwo tego człowieka. Modlitwa faryzeusza wręcz przeciwnie. Modlitwa świetnie pokazuje nastawienie człowieka do Boga. Dlatego powinniśmy do modlitwy przykładać wagę. Modlitwa to nie jest takie od coś powiedziane sobie przed Bogiem. Modlitwa pokazuje nasze świadectwo. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żebyśmy my sztucznie kształtowali naszą modlitwę, tak, żeby ona była piękna i przypadkiem nie pokazała jakiejś negatywnej strony, tak? Po pierwsze, to i tak nie wyjdzie, tak? Po drugie, to nie ma sensu, a po trzecie, to nie o to chodzi, żebyśmy modlitwę sztucznie koloryzowali czy ozdabiali, żeby ona była ładna. Ale to ma nam uświadomić, to nam może pokazać, jakie jest nasze nastawienie. Modlitwa tobie może pokazać, jakie jest twoje świadectwo przed Bogiem. Tylko oczywiście trzeba pomyśleć nad tym, co się mówi, pomyśleć, jak się zwraca do Boga, czasami przeanalizować to, jak się przychodzi do Boga, bo to ma wielką moc pokazania tego, jaki jest mój stosunek do Boga. No niestety Jakub zepsuł całą modlitwę jednym krótkim słowem. Jeżeli. Tak? To też jest dobry przykład, jak można całą modlitwę skopać jednym krótkim słowem. Tak? Zaczyna od jeżeli. Po pierwsze, to pokazuje, że on buduje zdanie warunkowe. Tak? To po pierwsze pokazuje, że pomimo tej niesamowitej wizji, on totalnie nie ma pojęcia, do kogo on się zwraca. Tak? On, człowiek, który leży pod płotem, z kamieniem pod głową, do wielkiego Boga, którego aniołowie wstępują i wchodzą do nieba, zwraca się z warunkiem. To pokazuje, jak Bóg jest cierpliwy i jak my jako ludzie zapominamy, przed czyje oblicze my przychodzimy, kiedy my się modlimy. Jeżeli się stoi przed władcą, który może w mgnieniu oka zdecydować bez żadnych możliwości odwołania o twoim życiu, o śmierci, tak dla swojego widzimisię, to nie stawia się warunków. Żadnych. Nawet słusznych. Pamiętacie z księgi Estery, jaka była procedura przyjścia przed tron? No, Estera poszła w końcu, tak, bo ją przycisnęło po prostu, no nie miała tak naprawdę wyjścia. Jakby nie poszła, to śmierć była pewna. No, Mordochaj powiedział, ty sobie nie myśl, że to ocalejesz. Jak czegoś nie zrobisz, to zginiesz. Więc no tak naprawdę nie miała nic do stracenia w końcu. Ale pamiętacie, jaka była procedura? Szło się przed króla i król nawet nie musiał ciebie wysłuchać. Jeżeli nic nie zrobił, to ty byłeś załatwiony. Żeby cię uratować, to król musiał wyciągnąć berło ku tobie, tak? A jak mu się może nie chciało sięgnąć po berło, to było po tobie. Tak? To jest przyjście przed władcę ziemskiego. A my przychodzimy przed oblicze wielkiego Boga. Jakub był przed obliczem wielkiego Boga i on zaczyna stawiać warunek. Jeśli. Tak? Jeśli coś, to ja co? Po drugie, no, pokazuje totalny brak wiary. Bóg mu dał obietnicę. I Boża obietnica była bezwarunkowa. Bóg nie użył żadnego warunku. Natomiast Jakub używa warunku. Jeśli ja wrócę do domu, tak jak mi obiecałeś, jeśli będę miał pokarm, jeśli będę miał szatę, jeśli będę bezpieczny w tej drodze, czyli jeśli ty rzeczywiście, Boże, spełnisz to, co mówisz, no to wtedy ja coś ci dam. Przecież Bóg mu obiecał. Nie ma żadnego jeśli, jeżeli Bóg ci coś obiecuje. Jeżeli Bóg daje bezwarunkową obietnicę, to nie ma takiej możliwości, żeby co do niej zawiódł. Jeśli Bóg coś obiecuje, Bóg to realizuje. Jeśli Bóg mówi, że jesteś zbawiony, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś w Jego śmierć na krzyżu, to jesteś zbawiony. Koniec, kropka. Jeśli Bóg coś obiecuje, to tego dotrzymuje. Trzyma swoje obietnice. Jakub mówi, no jak zobaczę, realizację tej obietnicy, to wtedy pogadamy, tak? To wtedy wrócimy do tej sprawy tutaj. Więc jest całkowity brak zrozumienia, przed kim on stoi, całkowity brak zaufania, jest całkowity brak właściwej perspektywy na to, o co chodzi Bogu w jego wypowiedzi. Zobaczcie, jak on mówi tutaj od 20 wiersza, jakich zwrotów on używa. Jeśli Bóg będzie ze mną, będzie mnie strzegł w drodze, da mi chleb na pokarm, powrócę do domu ojca mego. Cały czas jest ja, tak? On w ogóle nie zwraca uwagi na tą część obietnicy, która dotyczy jego potomstwa, która dotyczy błogosławieństwa, które ma wypływać z potomstwa, która dotyczy ziemi. Tak jakby odnosi się tylko do tego 15 wiersza, gdzie Bóg mówi, że będę z tobą wszędzie, gdzie pójdziesz, będę cię strzegł, przywiodę cię z powrotem, nie opuszczę cię i tak dalej, i tak dalej. Jego perspektywa kończy się na tym, co Bóg jemu teraz obiecał. Tu, na tą podróż. Tam i z powrotem do domu. W ogóle nie patrzy na to, co Bóg obiecał mu w tej szerszej perspektywie. W ogóle zapomniał o tym, że Bóg przedstawił mu się przecież jako Bóg twojego ojca Abrahama, twojego ojca Izaaka. Bóg mu wyraźnie mówi, ja jestem tym Bogiem, od którego zależy dobrobyt całej twojej rodziny. Bóg mówi, to ja uczyniłem twoją rodzinę taką, jaka jest. Że nie możecie się pomieścić w kraju, gdziekolwiek się udacie. Bo tyle macie wszystkiego. Ja jestem tym Bogiem. A Jakub mówi, no jeśli mi doprowadzisz, jeśli mnie będziesz strzegł, jeśli mnie i tak dalej, i tak dalej. Cała jego sprawa zamyka się w tym tu i teraz. Tak? To, co teraz ja mogę uzyskać, to, co teraz Ty, Boże, mi chcesz dać, to, co teraz, w tym, co teraz Ty możesz mi błogosławić. I w końcu pokazuje ta jego modlitwa, że on nie ma tak naprawdę w tym wszystkim, tak? Oczywiście to wszystko się łączy, ale tak naprawdę nie ma tej świadomości, o co Bogu dokładnie chodzi. Tak? Pod koniec 22 wiersza mówi to, co w ogóle jest no taką kuriozalnym stwierdzeniem w ogóle, tak jak my sobie to teraz czytamy na spokojnie, ale często nasza postawa w modlitwie jest bardzo podobna do niego. Kiedy on mówi, będzie, okej, w 21 wierszu, to Pan będzie Bogiem moim, kamień, który postawiłem, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Innymi słowy, odebrał to, że Ty, Boże, czegoś ode mnie chcesz, tak? Oczywiście chcesz mi błogosławić, ale ja coś Ci dam. Ja Ci to dam. Naprawdę Ci to dam. Czy Bóg czegokolwiek chciał od Jakuba? Niczego nie chciał. Nawet żadnego warunku mu nie postawił co do tej swojej obietnicy. Nie powiedział mu, jeżeli postawisz mi tu dom Boży, to ja rozmnożę Twoje potomstwo. Jeżeli będziesz dawał mi dokładnie dziesięcinę, to ja będę Ci błogosławił. Żadnego warunku. Bóg nic nie chciał od Jakuba. A Jakub mówi, no dobrze, to ja Ci dam. Jeśli mi pobłogosławisz, to ja Ci dam. Ty wielki Bóg. Żebrak, który siedzi na kamieniu w polu, zwraca się do wielkiego, wszechmocnego Boga i stawia mu warunek, który jeśli Bóg spełni, to dostanie od niego dziesięcinę ze wszystkiego. Tak? Brzmi śmiesznie. Ale Jakub całkiem na serio to mówił. Całkiem na serio to mówił. Jego modlitwa pokazała, że tak naprawdę w ogóle nie ma pojęcia, z kim rozmawia, do kogo się zwraca i kto przed nim się, kto mu się objawił. To mu się pokazał. To on czegoś powinien chcieć od Boga. A nie oczekiwać, że Bóg czegoś chce od niego. Że on może coś Bogu dać. I oczywiście można by się tutaj dłużej rozwodzić nad tymi poszczególnymi jego stwierdzeniami, Ale tak naprawdę ta modlitwa Jakuba, już nie będziemy się pastwić nad nim dłużej tutaj, ta modlitwa Jakuba powinna nam uświadomić, powinna ci uświadomić, żebyś ty patrzył, jak ty się modlisz, tak? Jak ty się zwracasz do Boga. Bo tak naprawdę to wszystko wynikało nie z tego, że Jakub nie umiał dobrych słów użyć. On dobrze myślał, tylko słowa mu wyszły takie nieskładne, nieporęczne, niefortunne, tak? Że on mówi, no tak mi się niefortunnie sformułowało. Nie, to pokazuje, że on tak myślał. On po prostu totalnie nie miał pojęcia, przed kim on stoi. Niby miał, bo się bał Boga, bo widział, bo miał świadomość, co się dzieje, ale nie uświadamiał sobie tego, kim jest ten wielki Bóg, czego on od niego oczekuje, jak bardzo on od niego zależy, jest zależny, a nie Bóg od niego. Wszystko miał poplątane i ponieważ wszystko miał poplątane, to wyszła taka modlitwa, jaka wyszła. I dlatego nie chodzi o to, żebyśmy my kolorowali nasze modlitwy, żebyśmy my teraz używali lepszych słów w naszych modlitwach, żeby lepiej wyrażać, że stoimy przed wielkim Bogiem. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę mieli tego świadomość. Bo jeżeli naprawdę będziesz miał świadomość tego, przed jakim Bogiem stoisz, jak bardzo jesteś od Niego zależny, to wtedy nawet jak słowa ci wyjdą nieskładne, to nie ma znaczenia. Bo Bóg zna twoje serce. Bóg znał serce Jakuba. No, nie skomentował tej modlitwy, bo co tu było komentować, tak? Bóg wiedział, że ma jeszcze parę lekcji przygotowanych dla Jakuba, i że w końcu przyjdzie moment, kiedy Jakubowi będzie zależało i rzeczywiście tak było. Kiedy Jakub wracał i spotkał się z aniołem, to wtedy mu zależało. Mówił, nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz. Wtedy zaczął rozumieć, że to on czegoś potrzebuje od Boga, a nie Bóg potrzebuje czegoś od niego. Jakub jest umieszczony w 11 liście do Hebrajczyków w tej galerii czynów wiary. Natomiast no niestety z jego życia jest incydent tam jeden i to tak już na łożu śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam jest wymienione, że Jakub przed swoją śmiercią, kiedy błogosławił tych swoich synów, to wtedy uczynił to przez wiarę. Tak? Nic, wcześniej żaden incydent jego życia raczej nie nadawał się według Bożego Ducha do galerii czynów wiary. I niestety jego życie to pokazuje. Nie był przykładem wiary. Ale Bóg go nauczył powoli, po kolei, tak, przez różne lekcje. Nas może też czegoś nauczyć przez tą modlitwę. Pamiętajmy, przed kim stoimy. To, jak ty się zwracasz do Boga. Czy to pokazuje, że naprawdę masz świadomość, do kogo ty się zwracasz? Tak, my nie śpimy pod płotem. Tak? Mamy łóżeczka, dojeżdżamy do tych łóżeczek cieplutko, z dachem nad głową, mamy ciepło w domach. Można powiedzieć, jesteśmy o niebo bogatsi niż Jakub w tym momencie. Chociaż gdyby się porównać z jego rodziną, to pewnie już byśmy tak fajnie nie wypadli, tak? Bo Abraham był dużo, dużo bogatszy od nas. Niemniej jednak czujemy się lepsi niż Jakub w tym momencie. Ale w porównaniu do Bożej wielkości nadal jesteśmy takimi samymi żebrakami i uchodźcami jak on, tam pod tym płotem z tym kamieniem pod głową. Kim my jesteśmy? Czy wierzymy w Boże obietnice? Czy jeśli Bóg coś ci obiecuje w swoim słowie, to czy ty już mu dziękujesz za to, że ci obiecał? Czy mówisz, podziękuję ci, jak zobaczę, że ta obietnica jest zrealizowana w moim życiu? Czy potrafisz podziękować Bogu za obietnicę, którą on składa w swoim słowie, która jest dla ciebie? Czy potrafisz pokazać Bogu, że widzisz szerszy obraz w Jego działaniu? Nie tylko ja, nie tylko mi, nie tylko dla mnie. Może dla mojej rodziny, może dla mojego zboru, może dla ludzi dookoła mnie w miejscu pracy. Może dla mnie jest gorzej w tym momencie, ale patrzę, co Bóg czyni dla ludzi dookoła mnie. I czasami może dostrzegę wtedy, że chociaż dla mnie jest gorzej, to dla ludzi dookoła mnie Bóg ma jakiś plan, przez to, że dla mnie jest gorzej, tak? Czasami Bóg nam to uświadamia. Często, kiedy ludzie są w szpitalu, lądują w szpitalu, jest im gorzej. ale Bóg pokazuje, że przez to, że oni są w szpitalu, ludzie dookoła nich mają świadectwo. I wtedy często ludzie, którzy są wierzący, którzy patrzą na to właściwie, mówią, no tak, nie jest fajnie być w szpitalu, ale dzięki Bogu, bo może ci ludzie, z którymi jestem w szpitalu, nigdy w życiu by nie usłyszeli Ewangelii, tak jak mogą to usłyszeć ode mnie. Więc czy potrafię spojrzeć na szerszy obraz, a nie tylko ja, mi, dla mnie, mojego, mojemu i tak dalej. We wszystkich możliwych odmianach. A pole mamy do popisu. Po angielsku jest my i koniec. A my możemy odmieniać przez wszystkie przypadki i osoby. I w końcu, czy mamy w ogóle świadomość tego, o co chodzi, kiedy my przychodzimy do Boga w modlitwie? To nam na czymś zależy. To Bóg nam okazuje łaskę. To my czegoś od Boga oczekujemy i potrzebujemy czegoś od Niego, a nie On od nas. Jeśli cokolwiek Mu dajemy, to nic nie znaczy. To jest jedynie wyraz naszej wdzięczności dla Niego. Nawet jeżeli coś Mu dajesz, to jest Jego łaska, że możesz coś Mu dać. Jesteś całkowicie, totalnie od Niego zależny. I patrząc na tą modlitwę, lepiej chyba nie używać słowa jeżeli w stosunku do Boga w naszych modlitwach. Jeżeli mamy taką pokusę, to lepiej się ugryźć w język. Jakub bardzo niefortunnie użył tej całej konstrukcji, ale tak jak powiedziałem, to pokazuje jego nastawienie. On był na takim etapie swojego życia, że całkowicie nie rozumiał, o co chodzi. Ale ty powinieneś być na zupełnie innym etapie. Jeżeli znasz Boże Słowo, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to powinieneś mieć świadomość, kim jesteś przed Jego obliczem, co On dla Ciebie uczynił, dlaczego Go potrzebujesz, jak bardzo Go potrzebujesz i jakie jest Jego działanie. I to powinno być odzwierciedlone w Twoich modlitwach. W Twoich modlitwach. Amen.